no jesteśmy dwoma aktorami koło 60, a nawet po. No jak się rano w lustrze spojrzy, a szczególnie jak się spojrzy na fotografię ze spektaklu, to jednak nie da się ukryć, że już nie mamy 30 lat. Chociaż ciągle gdzieś nam towarzyszą te same ideały, które nas kształtowały jako młodych ludzi. Tutaj, w tym teatrze, w Teatrze Ósmego Dnia. Przede wszystkim poczucie wolności twórczej, nieskrępowanej wyobraźni. W jakimś sensie także ideał anarchii. Oczywiście, jak wiemy, w sztuce ta anarchia nie do końca się sprawdza. Jednak praca w teatrze wymaga także dyscypliny i czasami bardzo ścisłej, precyzyjnej struktury. Ale gdzieś to marzenie o anarchii, o bezgranicznej wolności nam towarzyszy.
Tu się troszkę będzie zmieniało.
Rozgięcie po pierwszej scenie wylatuje.
Dobrze. To jest. Tutaj ten kostium jest, czapeczka jest, marynarka jest.
Zakażą jedzenia kanapek z szynką. Teorie ewolucji, mini spódniczek, tańca, piękna, a nawet miłości. Boję się, kiedy w morzu toną łodzie z tysiącami spragnionych ludzi. Boję się, kiedy mała dziewczynka, która przeżyła ostrzał Sarajewa i jest teraz dorosłą kobietą, na pytanie, czego dzisiaj najbardziej się boisz, znowu odpowie ludzi. Boję się ludzi, kiedy stają się tłumem, rozedrganym mięsem, z płonącymi pochodniami i oczami, z kałachami na szyi.
Ja teraz nie wiem, czy on... Idź, tam, powiedz, zapytaj ich, czy już nie czas zaczynać.
Dobry wieczór Państwu. Witamy na przedstawieniu Teatru Ósmego Dnia. Chcielibyśmy Państwa uprzedzić, że w spektaklu pojawią się sceny przemocy, język nienawiści, nagość. Pojawi się również żywy ogień, dym oraz światło stroboskopowe. Życzymy miłego wieczoru. Teraz jest miejsce na Twoją reklamę.
Boję się, żebyś nie popełnił zbrodnie przeciwko swoim ideałom, ze zwykłego lenistwa, a potem na jawie znajdę niezbite dowody, że tak było naprawdę.
Kiedyś wszyscy byliśmy takimi sami. Teraz przyszli nowi, młodsi, sprawniejsi, skuteczniejsi. Korepetytorzy partycypacji. Piąta rano, poranek w Tok FM. Południe PiS na Twitterze. Wieczorem pogadanka w klubie. A potem piwo w gronie matek i gadki o Ukrainie, o uchodźcach i społecznych skutkach liberalizmu. Ja wiem, byliśmy głupi.
Krzysztof Podamski, socjolog.
To było mocne w moim przekonaniu na czasie z odniesieniami do sytuacji naszej lokalnej, poznańskiej i światowej. I emocjonalnie się to zapamięta jako oczywiście głos w obronie obcych, innych, wykluczonych, także tych obcych własnych, jak owa słynna pani z Gdańska, która zamieszkiwała na Piątkowie i tu została wkomponowana w opowieść o innych.
Na pewno był to spektakl niejednoznaczny i pod taką przykrywką absurdu, trochę takiej abstrakcji, mogliśmy znaleźć wyraźne odniesienia właśnie do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej, budzący wiele emocji i dający do myślenia.
Na pewno na plus bym jeszcze dodał muzykę, która była grana na żywo. No ciekawy właśnie o tych naszych tutaj współczesnych wydarzeniach, nie gdzieś o takich, które działy się 200 lat temu, tylko o takich, które nas dotyczą. O obiedzie, o uchodźcach. Także to są tematy aktualne, które gdzieś nas interesują, zajmują i nas dotyczą.
Myślę, że ten spektakl naprawdę robi wrażenie i efekty, tak, muzyka i efekty świetne, naprawdę to na mnie chyba największe wrażenie zrobiło, bo zupełnie coś innego i myślę, że warto było to zobaczyć.
Maciej Nowak, dyrektor Teatru Polskiego.
Mnie wzrusza, że Adam Borowski, Marcin Kęszycki, aktorzy same, których znam, to oglądam 40 lat, prawdę powiedziawszy,
że ciągle są w super formie, mają charyzmę, siłę, odnajdują się w współczesnej tematyce, są na bieżąco, nie są dziadkami, którzy już się odkleili od świata i to jest fajne, wzruszające. Ja chyba pierwsze przedstawienie, które z nimi oglądałem, to było przecena dla wszystkich, albo z lata 70. Ja byłem nastolatkiem, więc teraz jestem starym dziadem i ciągle oglądam tych facetów, którzy w ogóle nie zestarzeli, a to oni powinni być starymi dziadami, a nie ja. Ja jestem jakoś pod wrażeniem tego przedstawienia.
Lech Raczek, współtwórca Teatru Ósmego Dnia.
Tak, bardzo mi się podoba. I chłopcy strasznie fajni, świetni aktorzy. Wróciło to, co było dla mnie bardzo ważne w Teatrze Ósmego Dnia, żeby być tam sobą, a równocześnie nie popadać w gadactwo, tylko mówić całym sobą, całym ciałem, nawet jeżeli to ciało nie ma pełni sprawności. To się wszystko tutaj realizuje. Oni są dla mnie bardzo przekonujący, niesłychanie sprawni w tym, co chcą przekazać. No i spektakl także tematycznie wydaje mi się bardzo ważny. On łączy harmonijnie to wykluczenie, ten problem wykluczenia, który my znamy z naszego tutaj codziennego życia, z tym, co jest takim uniwersalnym dziś już problemem poszukiwania miejsca w świecie po to, żeby w ogóle przeżyć. I te namioty zarówno jako rodzaj takiego znaku wygnania, jak i takiego najbardziej zasadniczego domu, takiej ojczyzny właściwie. Te znaczenia mogą się wykluczać, ale to się w tym spektaklu łączy w jedno i jest dla mnie poruszające.
Marcin Karzycki.
To przedstawienie ma pewien taki walor debiutu. Myśmy pracowali zawsze w grupie Teatru Ósmego Dnia lata temu z Leszkiem Raczakiem, który był przecież naszym pierwszym nauczycielem teatru, z Ewą, Tadeuszem, z Jackiem. Więc takie na chwilę oderwanie się, skazanie się troszkę na taką samodzielność, odkrywa zupełnie nowe też możliwości i też jakby troszkę na nowo się patrzy na siebie i również na swoją historię.
Adam Borowski.
Kiedy zaczynaliśmy myśleć o tym, żeby wspólnie z Marcinem zrobić spektakl, prześladował mnie jeden obraz. Mieliśmy w spektaklu Ziemia Niczyja taką scenę, kiedy dwóch urzędników przyjeżdża do Moskwy, do gabinetu Stalina, czekają na niego i Stalin urządza im męski bal. To była taka scena, że widzowie widzieli, wyświetlało się dwóch mężczyzn siedzących naprzeciw, dosyć daleko publiczności, przodem do nich, wpatrujących się z przerażeniem w czarną przestrzeń, czyli w twarz publiczności. Prześladował mnie ten obraz, ale arabur, że to jest dwóch mężczyzn w sukniach ślubnych i ta sama scena widziana przez publiczność, ale od tyłu. I to był taki pierwszy flash dwóch facetów, którzy w tych sukniach ślubnych wykonują wyuczony układ taneczny i nagle odwracają się w stronę publiczności i tak jak tamci patrzyli przerażeni w czarną przestrzeń, a za ich plecami był Stalin, tak ci odwracają się i sprawdzają, cóż tam w tej ciemności się kryje przed nimi.
Cała władza w ręce wyobraźni. Make love, not war.
Pomysłów i inspiracji było wiele. Pojawiły się dwie postaci kobiet. Pani Zielińskiej, która skłotowała przez 2 lata na Poznańskim Piątkowie. I druga postać, która właściwie jest dla nas jakimś takim marzeniem o utopii, albo uosobieniem utopii, albo ostatnią iskrą utopii, to niedawno zmarła Judith Malina, założycielka Living Theatres z Nowego Jorku. Postacie tych dwóch kobiet bezdomnych, bo pani Zielińska bezdomna z wyboru, czyli właściwie wybrała jakiś rodzaj wolności i Judith Malina, która zawsze, całe życie była anarchistką, propagowała rewolucję bez przemocy, też została pod koniec swojego życia eksmitowana z siedziby swojego teatru na Clinton Street na Manhattanie. Obydwie te postacie są bardzo realne, żywe i prawdziwe. Nawet dowiedzieliśmy się niedawno, że mimo tego, że mówimy w spektaklu, że pani Zielińska uciekła z domu opieki społecznej i ślad po niej zaginął. Wiemy już dzisiaj, że się odnalazła, że dobrzy ludzie się nią opiekują i że to jej marzenie o wolności ciągle gdzieś pewnie w niej tkwi. Judith Malina już nie żyje, ale do końca była niezłomna i do końca była wolnym człowiekiem.
Judith Malina to jest jedna z takich moich bohaterek. Będąc w Nowym Jorku, odwiedziłem ją jeszcze w starej siedzibie The Living Theatre. Jest ona właściwie taką legendą teatru alternatywnego. Razem z Julianem Beckiem założyła The Living Theatre, jedną z najsłynniejszych grup takich alternatywnych 68 roku kontrkultury. Właściwie pozostawała w takiej chmurze legendy, że tak powiem. W końcówce lat 70. oni odwiedzili Polskę, widzieliśmy wtedy Antygonę, która zresztą, szczerze powiedziawszy, nie podobała mi się. Ale to nieważne. Ważne jest, że była to osoba, która całe życie w takiej pracy artystycznej, twórczej kierowała się na jakąś taką piękną, jak ona to nazywała, anarchistyczną utopię. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach zbyt łatwo zrezygnowaliśmy z utopii, bojąc się, że one się bardzo szybko zamieniają w obozy koncentracyjne. Tymczasem utopie mają też taką siłę, pobudzają siłę wyobraźni. Napisałem taki tekst właśnie, w którym wydawało mi się, że utopia jest troszkę tak jak gwiazda polarna, że na nią się człowiek powinien kierować. I gdzieś mieliśmy poczucie, że ten taki utopijny obraz świata gdzieś zawsze podskórnie w nas pulsował, że wszystkie nasze przedstawienia, nawet te takie mroczne, gdzieś miały pod skórą jakąś taką bardzo pozytywną, taką właśnie wizję wolności, wizję pewnych takich wyobrażeń o społeczeństwie bez przemocy, bez wojen, bez nienawiści. Dzisiaj być może szczególnie warto to przypomnieć, bo świat się stał pełen wojen, pełen nienawiści, pełen przemocy. Kiedy Judith Malinę odwiedziłem, zobaczyłem bardzo już starszą panią, taką kruchą, delikatną, która bardzo ciepło i serdecznie mnie przywitała, ale mówiła właściwie takimi hasłami 68 roku. Pamiętaj, nie wierz nikomu po 30. To mówiła ona, która miała już wtedy koło 80. Pamiętaj, cała władza w ręce wyobraźni. Make love, not war. Powtarzała tamte hasła z takim żarem, jakby one ciągle były aktualne. Miałem wtedy poczucie, że z jednej strony może to już jest trochę śmieszne, troszkę groteskowe, takie niedzisiejsze, a z drugiej strony piękne, że właśnie ten taki moment, w którym już nie do końca jest wyraźna taka granica pomiędzy starością, jej śmiesznością, a takim momentem, kiedy można powiedzieć, że to jest piękne, że konsekwencja i wierność sobie, pewna taka jasność przekonań, że ona właśnie jest jakąś siłą. Nie, żebyśmy się do tego chcieli porównać, ale gdzieś mieliśmy też takie wrażenie, że być może już dzisiaj troszkę też możemy być śmieszni ze swoimi porannymi twarzami, ale że mamy dość dystansu, dość autoironii, żeby o tym opowiedzieć.
Właściwie nie powinno jej tutaj być. Są przecież jakieś domy opieki i noclegownie. Za chwilę inni bezdomni do niej dołączą i powstanie miasteczko namiotowe.
Poruszamy też wątek hejtu, który oblepia nas ze wszystkich stron na każdy dowolny temat w sposób bezkarny. Dlatego, że internet też do pewnego stopnia pozwala na anonimowości. Ci wszyscy sfrustrowani, którzy szybciej piszą niż myślą, to skrzętnie to wykorzystują. Ale właśnie w historii pani Zielińskiej szczególnie, opisując pośrednio jej postać, właśnie wykorzystujemy wpisy z internetu na jej temat. Najbardziej surrealistyczne, jakie sobie można tylko wyobrazić. W tej naszej podróży przez ten spektakl, bo ten spektakl też jest jakimś rodzajem podróży, Oczywiście pojawiają się wątki te, które są też nam bardzo bliskie i bardzo nas przejmują i dotykają, czyli z jednej strony namioty zbuntowanych, ale z drugiej strony te niezliczone namioty, namiociki, budki, daszki ludzi, którzy uciekają przed własną zagładą. To była dla nas także taka mocna sugestia, by ten spektakl nazwać "I rozstawili namiot wśród nas". Bo tych namiotów wokół nas pojawia się coraz więcej i z bardzo różnych powodów, nie zawsze przez ludzi akceptowanych. Nie każdy może uwierzyć, że w dzisiejszych czasach można uciekać przed wojną, przed śmiercią, przed zagładą całej rodziny, uciekać tylko z kawałkiem plandeki i próbować z tego gdzieś po drodze budować namiot. No jeżeli czegoś nie rozumiesz, to się tego boisz, nienawidzisz, a wystarczy tylko odrobina empatii i tego, by poznać, by się dowiedzieć, by zapytać, nim cokolwiek zawyrokujemy. Nasze inspiracje zawsze gdzieś się sięgały do tych, o których nikt nie powie, a mają swoje imiona, mają swoje nazwiska, mają swoją historię, mają swoje marzenia. I o tym warto mówić, bo przez nich możemy opowiedzieć historię całego świata, a przynajmniej spróbować.
I trochę tak się właśnie snuje nasze przedstawienie pomiędzy różnymi naszymi lękami, fobiami, ale też, ja wiem, też jakimiś ciągle jasnymi przekonaniami o tym, że jest coś możliwe. Thank you.